Dobry wieczór, przyjaciele. To jest naprawdę wielki przywilej być tutaj dzisiaj wieczorem i po pierwsze być z powrotem w Arkansas i jeszcze jedno, być na tym kempingu. Ja myślę, że to są moje pierwsze spotkania w obozie, w których uczestniczyłem od bardzo dawna. I ja miałem zaproszenie, aby przyjść i zacząć od was. I ja słyszałem, ponieważ właśnie przyszliśmy, że mieliście wspaniały czas tutaj na tym spotkaniu. Jestem za to tak wdzięczny. I ja szedłem wzdłuż drogi kilka chwil temu z moim synem i rozmawialiśmy o tym, co było wiele lat temu, kiedy pierwszy raz przyjechałem tu, do Arkansas. To było moje pierwsze spotkanie. Kiedy zaczynałem, w każdym razie to było w Arkansas, na pewnego rodzaju spotkaniach ewangelizacyjnych i od tego czasu 7 razy okrążyłem świat, a teraz jestem z powrotem w Arkansas. To jest jak złe pieniądze, to zawsze wraca. Wszędzie, gdzie byłem, jak sądzę, w Stanach Zjednoczonych pytałem, czy są tutaj jacyś ludzie z Arkansas? Zawsze miałem przyjaciół z Arkansas, prawie wszędzie. I zawsze mówiłem, kilka najwierniejszych serc, jak sądzę, które kiedykolwiek biły, znajdowały się pod tymi starymi, niebieskimi koszulami, tutaj w Arkansas. Naprawdę fajni ludzie, kocham was. I ja jestem Bogu wdzięczny za możliwość powrotu dziś wieczorem do Arkansas, żeby tu z wami być. Tak więc myślę, że mamy jeszcze 3 wieczory, które zostały w tej konwencji. I mam okazję przyjść i wyrazić moją miłość do Jezusa Chrystusa i mieć społeczność z wami, ludźmi, i naszą wspaniałą grupą braci tutaj, którzy wielu z nich nie znam. Po prostu rozejrzałem się i zobaczyłem jednego, którego znam, brata Jacka Moore, tak się złożyło, i siostrę Moore. Złożyło się, że wtedy ich rozpoznałem. I my z pewnością cieszymy się, że możemy tu być. Więc ja wiem, po całym dniu musicie być zmęczeni, wiecie, fizycznie zmęczeni. My nigdy nie mamy dosyć. Męczymy się, chwaląc i błogosławiąc Boga za Jego dobroć, jaki On jest cudowny. I tylko przez cały dzień, a potem, gdy nadchodzi wieczór, ja wtedy tu przychodzę. Ja jestem w pewnym sensie jednym z tych usługujących, którym był darowany pomysł, żeby długo przemawiać. Ale nie sądzę, żebyśmy to mieli zrobić teraz, ponieważ na tej konwencji jest za ciasno. Słyszeliście wspaniałych mówców bez wątpienia przez cały dzień i podczas tej konwencji, a potem, żeby tu stanąć na tym podium, więc przed tymi wszystkimi wspaniałymi mówcami, ja czuję się dość mały, gdy tutaj stoję. Jeden z usługujących, któremu uścisnąłem dłoń, powiedział mi, że to są wasze pierwsze nabożeństwa, jakie macie w tej świątyni. Tak bym ją nazwał. Ja nie wiem dokładnie, co to jest, świątynia, czy cokolwiek to jest. I my z pewnością jeszcze raz jesteśmy wdzięczni za możliwość przyjścia do nowego kościoła, do czegoś, co zostało wzniesione ku Bożej chwale i czci. Jakie to jest cudowne. I my po prostu przenieśliśmy się z powrotem, albo nie przenieśliśmy się z powrotem, po prostu wróciliśmy na wakacje szkolne dla dzieci. Teraz mieszkamy w Tucson, w Arizonie. I tam było strasznie gorąco, lecz okazało się, że tutaj, w domu, jest tu trochę cieplej niż tam było, z powodu ogromnej wilgotności. I to nas trochę zniechęca, po tym jak w pewnym stopniu przyzwyczailiśmy się do powietrza tam. Wróciliśmy do domu i mieliśmy pierwsze nabożeństwo w ostatnią niedzielę i widzieliśmy, jak Pan Jezus kontynuował swoje wielkie dzieło miłości i mocy wśród ludzi. I ta sama Ewangelia, którą wam głosiłem 15 lat temu, tutaj w Arkansas, ja dalej wierzę w to samo. Ja tego po prostu nie zmieniam. To jest Chrystus. W niedzielę coś się stało w kościele. Po prostu rozejrzałem się i zobaczyłem dżentelmena, na którym dokonano cudu. Zauważcie, my wszyscy lubimy się chwalić Panem Jezusem. My to lubimy. I kiedyś pewna kobieta mi powiedziała, ona powiedziała, że to jest jedyny błąd, jaki ona mogła we mnie znaleźć. Ja się za dużo chwalę Jezusem. Ja powiedziałem, na pewno pójdę do nieba, jeżeli to są wszystkie winy, jakie mam, chwalenie się Jezusem. A więc ona po prostu nie uważała, że On jest Bogiem. Ona próbowała powiedzieć, że on był tylko człowiekiem i filozofem albo prorokiem, czy kimś w tym rodzaju. Ale ja powiedziałem, że on był Bogiem. I tak my, a ona powiedziała, mogę ci udowodnić, że on nie był Bogiem. I ja powiedziałem, och, nie wierzę, że pani to może zrobić. Ona powiedziała, och, ja mogę udowodnić, że on był tylko człowiekiem. Ja rzekłem, więc ja przyznaję, że on był człowiekiem, ale on był zarówno człowiekiem i Bogiem. Ona powiedziała, on nie może być Bogiem. I ja powiedziałem, och, on był Bogiem i on jest Bogiem. Ona powiedziała, och, nie może być, powiedziała, udowodnię to na podstawie twojej własnej Biblii. Ja powiedziałem, w porządku. I ona powiedziała, w Ewangelii świętego Jana, 11 rozdział, w drodze do grobu Łazarza, Biblia mówi, Jezus płakał. Ja powiedziałem, więc co to ma z tym wspólnego? Ona powiedziała, więc jeśli on płacze, to dowodzi, że on nie jest Bogiem. Ja powiedziałem, proszę pani, pani argument jest cieńszy niż rosołek z cienia kurczaka, który umarł z głodu. Powiedziałem, pani powinna wiedzieć lepiej. Powiedziałem, on był człowiekiem, kiedy szedł do grobu Łazarza, płacząc, to prawda. Ale gdy wyprostował swoje małe ramiona i powiedział, Łazarzu, wyjdź. I człowiek, który był martwy od 4 dni, wstał na nogi i powstał z martwych. To był ktoś większy niż człowiek, skoro mógł to zrobić. Dalej wierzę, że on tym jest. Niedziela, kiedy mówimy, my, prosiłem ludzi w świątyni, żeby się odwrócili i uścisnęli sobie nawzajem dłonie. I tam był pewien drogi przyjaciel. Ja właśnie nauczyłem się go kochać. On po prostu wszedł do kościoła, on i jego żona. Jego żona jest dyplomowaną pielęgniarką i on sam jest Anglikiem. Ona jest Norweszką. Jak to się stało, nie wiem. Ale jednakże oni oboje są fajnymi ludźmi. I u tego brata coś było trochę nie tak, gdzieś w jego sercu. I to jest bardzo dobry chrześcijanin, a także intelektualista. On pracuje w świeckim zawodzie dla księgowych i tak dalej. I on się odwrócił i kiedy to zrobił, dostał ataku serca i padł na podłogę, martwy. A jego żona, będąc pielęgniarką, chwyciła go szybko i sprawdziła puls jego serca. On nie żyje. I ja spojrzałem na jego twarz. Była naprawdę ciemna. Jego oczy były odwrócone. Nie chodzi o to, że on tylko zamknął oczy, lecz jego oczy wyszły do przodu. I on był... Podszedłem do podium. Próbowałem uciszyć widownię. Wielu ludzi usiłowało pomóc siostrze, oczywiście, w tym stanie z jej mężem. Ktoś mu położył coś nad głową, albo raczej pod głową. Chwyciłem, żeby sprawdzić jego serce, żeby puls na jego ramieniu i nie było więcej pulsu niż na tym kawałku drewna. A potem uklęknąłem i modliłem się. Panie Jezu, proszę Cię, przywróć życie naszemu bratu Wei. I jego serce zabiło 4 czy 5 razy i znowu zaczęło bić regularnie. I on wrócił z powrotem i jeszcze raz próbował mówić. On nie mógł mówić, kiedy był, krew się zatrzymuje, wiecie, gdy serce się zatrzymuje. I minęło sporo czasu, zanim jego krew zaczęła prawidłowo krążyć. I ja usłyszałem, jak on mówi moje imię, a potem wróciłem na podium. Bracie Wei, zastanawiam się, czy mógłbyś po prostu wstać, żeby ludzie mogli zobaczyć, kim jest ten człowiek. To jest człowiek, który padł martwy w niedzielę rano na atak serca. Siostra Wei, jego żona, pielęgniarka, stała tam, by zmierzyć puls, żeby zobaczyć i zobaczyła, że on... Więc ja, może to bardzo dziwnie brzmi dla ludzi, którzy nie uwierzyliby w te rzeczy, ale ja wiele razy widziałem, jak Pan Jezus wskrzeszał zmarłych i to nie jest dla nas nowe, więc my byśmy nie chcieli, ja myślę, że dobrze jest chwalić się Jezusem, ale ja myślę, że to powinna być jakaś prawda, którą wy się chwalicie. Więc my go widzieliśmy, ja go widziałem w ciągu ostatnich 15 lat, przy wielu udowodnionych przypadkach wzbudzenia zmartwych. Szczególnie jeden w Meksyko, gdzie brat Moore i ja staliśmy w Mexico City. Małe dziecko zmarło pewnego poranka o godzinie 9 z zapaleniem płuc w gabinecie lekarskim. I ta mała kobieta, nie mogliśmy zabrać jej do... Więc ten człowiek rozdał wszystkie karty modlitwy, a my je musieliśmy po prostu ponumerować, gdy były rozdawane. Nie było już więcej kart modlitwy. I ta mała hiszpańska siostra, około, myślę, że 25 lat, miała małe, martwe dziecko i padał deszcz, a ona miała je pod kocem. A poprzedniego wieczoru był ślepy człowiek, który był, prawdopodobnie był taki stary, jak mój ojciec by był, prawdopodobnie 70 lat. ślepy i on otrzymał swój wzrok, gdy ja się o niego modliłem. A tego wieczora podium było praktycznie takie szerokie jak to tutaj. Były po prostu sterty, och, tak wysoko. 30 czy 60 centymetrów szalików, czapek i starych ubrań, które oni tam położyli. I ta mała kobieta próbowała się tam dostać. A Billy Paul, mój syn, przyszedł i powiedział: tato, ja tam mam mniej więcej 300 porządkowych i całe 300 nie mogą zatrzymać tej małej kobiety. Ona miała martwe dziecko pod małym niebieskim kocem. Więc ja powiedziałem do brata Jacka Moore: zejdź na dół. Brat Jack Moore i ja mamy wiele wspólnego. Nie chcę powiedzieć, że wyglądamy tak samo, bo on jest takim przystojnym mężczyzną. Ale jest jedna rzecz odnośnie brata Moore. Obaj rozstaliśmy się z włosami w ten sam sposób. My mamy wiele wspólnego. Ja pomyślałem, ona mnie nigdy nie znała. Ona musiała użyć jakichś sznurków i takich rzeczy, żeby się dostać do środka. Więc ja go tam wysłałem, żeby się modlił za to małe dziecko. Ja pomyślałem, więc ona nie zauważy różnicy. I tak ja ponownie zacząłem mówić, gdy brat Espinoza, wielu z was, bracia, znacie go, z zachodniego wybrzeża tłumaczył. To było tam, w pobliżu areny do walki byków w Mexico City. I ja się rozglądałem po widowni i zobaczyłem w wizji małe meksykańskie dziecko siedzące, uśmiechające się do mnie. Więc powiedziałem, przyprowadź tutaj tę małą damę. Więc położyłem ręce na tej małej, martwej, sztywnej, zimnej postaci. Jego stopy zaczęły kopać, a on zaczął krzyczeć. I oto był żywy. I ja wysłałem gońca, Espinoza wysłał, by skontaktował się z lekarzem, aby uzyskać oświadczenie, zanim będziemy mogli o tym napisać. Lekarz napisał oświadczenie, że to dziecko umarło tego poranka w jego biurze około godziny 9, a to było około 10:30 tamtego wieczora. I dziecko żyje dzisiaj, ciesząc się dobrym zdrowiem, ku czci i chwale Boga. Więc widząc wiele rzeczy, które mają miejsce, nie musielibyśmy tam mówić o naszym bracie Way, ale prawda jest prawdą. I Bóg nie robi tych rzeczy tylko po to, żeby... On chce, żebyśmy o tym wiedzieli i żeby ludzie wiedzieli, że On ich kocha. I dzięki Bożej łasce brat Way siedzi dzisiaj wśród nas, żywy. Jesteśmy za to wdzięczni. Ja pomyślałem, że będąc na kempingu, przychodząc, ja po prostu nie chcę przerywać tego wspaniałego czasu. Billy mówił mi dziś po południu, powiedział, ty mówisz o prawdziwej staromodnej pięćdziesiątnicy, powiedział. Czekaj, aż tam staniesz, powiedział. Oni śpiewają, jakby mieli 50-letnie doświadczenie. Ja powiedziałem, myślę, że niektórzy z nich mają. Tak, 50-letnie. I ja po prostu lubię brać udział w takim spotkaniu. Wierzę, że każdy z nas to lubi, kiedy po prostu w to wchodzimy. Podobnie jak zwykle opowiadałem krótką historię o łowieniu ryb. W północnym New Hampshire łowiłem pstrągi. I wysoko na tej górze ja miałem tam rozstawiony mały namiot. Och, jeden z tych małych namiotów A. Mały dwuosobowy namiot od rządu. I ja znalazłem miejsce, w którym było dużo pstrągów. Byłem tam z tyłu, pod jakimś krzakiem. I tam była brzydka wierzba. I za każdym razem, gdy próbowałem zamoczyć moją muchę, więc ona się zahaczała o tę wierzbę. Więc ja tego poranka wstałem, poszedłem tam wcześniej i pomyślałem, że zetnę te wierzby. Ja bym po prostu, gdybym zabił rybę, zjadłbym ją. W przeciwnym razie bym ją wypuścił. Więc ja miałem cały tydzień, to było wszystko, co mogłem załatwić. I byłem tam sam. A kiedy mnie nie było tego poranka, kiedy wracałem, stara niedźwiedzica i dwa małe młode dostały się do mojego namiotu. I wy mówicie o dewastacji. Oni naprawdę doszczętnie to zniszczyli i wszystko porwali. A ja myślałem, kiedy wróciłem, usłyszałem hałas i rozglądałem się wokół po tych małych krzewach, kiedy wracałem. I ta stara matka, niedźwiedzica, oni wszyscy mieli po prostu świetny czas, łamiąc wszystko. I ona mnie zobaczyła i ona uciekła i wołała swoje młode. Jedno z młodych przyszło, a drugie nie przyszło. Ten mały gość podskoczył. On był tylko taki wysoki. Siedział w ten sposób. I ja pomyślałem, więc czym się ten mały koleś tak interesuje? I ja się tam zbliżyłem i spojrzałem. I ja do niej powiedziałem, wyjdź stamtąd, wyjdź stamtąd. A on po prostu tam siedział. Ja pomyślałem i patrzyłem na tę starą matkę, bo wiesz, gdybyś zadzierał z jej młodymi, ona by cię podrapała, wiecie. Więc ja patrzyłem. Bardzo blisko było drzewo, wiecie. Ja miałem stary, zardzewiały pistolet. Leżał w namiocie. Prawdopodobnie do tego czasu już był zepsuty. I w każdym razie ja nie chciałbym zastrzelić starej matki i zostawić w lesie dwóch sierot. Więc ciągle patrzyłem na to drzewo, zbliżając się, żeby zobaczyć, czym ten mały koleś był taki zafascynowany. I wiecie, ja lubię naleśniki. My wszyscy jesteśmy południowcami, prawda? Tutaj mówią na nie flapjacki, wiecie. Tak, i ja naprawdę je lubię. I ja wiem, ja nie jestem za bardzo metodystą. Ja naprawdę lubię nakładać tę melasę. Ja je naprawdę dobrze chrzczę. Nakładam to ze wszystkich stron. Więc ja nie lubię tylko takiego małego pokropienia, tak jak wy to robicie tutaj, tylko troszeczkę. Ja lubię chodzić tam, gdzie wy to naprawdę nalewacie, wiecie, i mieszacie to tak, że one są dobre i ciężkie. Ja miałem dwulitrowe wiaderko starego, dobrego sorgo. Ten mały koleś miał wyjątkową frajdę i on naprawdę cieszył się moją melasą. Dalej obserwowałem go za rogiem. Włożył swoją małą łapkę do tego wiaderka, wiecie. I on nie wiedział, jak tę melasę wyciągnąć. Więc on po prostu włożył łapę do mojej melasy, a potem zgarniał ją do góry i zlizywał, gdy ona ściekała. Mówię wam, kiedy w końcu zbliżyłem się i zwróciłem jego uwagę, on spojrzał na mnie. On mnie nie widział. On był w melasie od czubka głowy aż po sam dół. Jego mały brzuch był tak samo pełen melasy i jego oczy. On nawet nie mógł otworzyć oczu, by na mnie spojrzeć. Wiecie, próbował. Ja pomyślałem, tak jest. Nie ma potępienia dla tych, którzy jedzą. To przypomina mi stare, dobre spotkanie zielonoświątkowe, kiedy sięgamy ramionami do tego słoja z miodem, mniej więcej takiego głębokiego, wiecie, tego zielonoświątkowego miodu. Wiecie, to jest dziwne. Po tym, jak napełnił swój brzuszek i opróżnił moje wiaderko, on poszedł do swojej mamusi i małego brata i mama go lizała. Więc, wiecie, mam nadzieję, że jest tego na nas tutaj tak dużo, że kiedy wrócimy do domu, ci, którzy nie przyszli, będą z nas to zlizywać, trochę naszego przeżycia. Powiemy im o tym, jakie wielkie rzeczy Pan zrobił tutaj w Hot Springs. Niech was Pan błogosławi. A teraz, myślę, oni mi powiedzieli, że nie dostali tego na czas, czy coś innego, aby ogłosić rozdawanie jakichś kart modlitwy, by modlić się za chorych. Jakieś liczby na kartach. My ich wzywamy i modlimy się za nich. I teraz w ten sposób. Więc to daje mi jeden wieczór na to, żeby się w pewien sposób zapoznać. I tak jutro wieczorem myślę, że będą rozdawać karty modlitwy. Jakoś tak po południu, prawda? Tak, wy już... Godzina 6? Jutro o 6 wieczorem. Teraz pomyślałem, że dziś wieczorem weźmiemy tutaj niewielką część pisma i przeczytamy to. I zobaczymy, czy uda nam się znaleźć to, co Pan ma nam do powiedzenia. I teraz, tuż zanim otworzymy tę księgę, porozmawiajmy z autorem tej księgi, gdy pochylamy nasze głowy. Zanim się pomodlimy i wasze głowy są pochylone. I teraz wszystkie troski, igraszki dnia i odrobina poczucia humoru, jakie mieliśmy, odsuńmy to teraz na bok, ponieważ zbliżamy się do Króla. Czy są jakieś specjalne życzenia, o których byśmy chcieli pamiętać? Mógłbyś po prostu podnieść rękę i powiedzieć, Panie, tam w głębi serca po prostu utrzymaj swoją prośbę. Nasz niebiański Ojcze, uważamy to za taki przywilej, Boże Wszechmogący, że możemy przyjść do zgromadzenia Pańskiego, by razem mieć społeczność, świadcząc, mówiąc o wielkich rzeczach, których Ty dokonałeś i o miejscach, w których byliśmy i to mi po prostu przypomina Dzieje 4 w Biblii, kiedy wrócili i mówili o tym, co Pan uczynił i oni wszyscy się modlili i to miejsce się zatrzęsło tam, gdzie oni byli razem zgromadzeni. Boże, my nie jesteśmy w takim oczekiwaniu tego wieczoru, żeby zobaczyć, jak ten budynek się zatrzęsie, lecz my byśmy chcieli, żebyś Ty zatrząsł nami, Panie. Potrząśnij naszym zrozumieniem, potrząśnij naszymi istotami, naszymi emocjami, naszymi sercami zrozumienia, żebyśmy mogli opuścić to miejsce dziś wieczorem bardziej zdeterminowani niż kiedykolwiek, żeby Ci służyć. Abyśmy mogli poczuć obecność nowej, świeżej pięćdziesiątnicy Ducha Świętego, który się na nas wylewa na świeżo i na nowo, tak jak w tych lasach i na wzgórzach w Arkansas 50 lat temu, kiedy przodkowie przybyli tu na koniach i z wozami, głosząc Ewangelię. Drogi Panie, obyśmy my, którzy niesiemy tę wielką, godną sprawę, którą Ty tutaj posłałeś, niech byśmy my się nie wstydzili tej wielkiej rzeczy, ale niech byśmy szli śladami tych, którzy szli przed nami, Panie, niosąc sztandar Pana Jezusa. Niechby inni, którzy jeszcze nie przyjęli tego wielkiego planu zbawienia, który Bóg ustanowił dla nas w Piśmie, przepowiadanego przez cały Stary Testament, a dzisiaj my się tym cieszymy, niechby to było wielkim poruszeniem pomiędzy nami, Panie, i odnowieniem wiary, i odnowieniem wysiłków. Dziękuję Ci za tę konwencję, za tę grupę ludzi, którzy ciągle się trzymają, Panie, w tej godzinie próby, która przyszła na ziemię, aby wypróbować tych, którzy wyznają, że są chrześcijanami. Niech byśmy na końcu zostali znalezieni godnymi, żeby wejść do radości Pana, która została przygotowana dla odkupionych od założenia świata. Błogosław Twoje słowo. Panie, pamiętaj o każdej ręce, która się podniosła. Ty znasz ten cel, Ty znasz ten motyw. Ty wiesz, jaka prośba jest za tą ręką. Modlę się, Boże, żebyś to sprawił dla każdego jednego. Niech każdy mężczyzna, który, albo kobieta, chłopak czy dziewczyna, którzy podnieśli rękę, ponieważ jeszcze bardziej potrzebowali zbawienia, albo bliższego chodzenia, albo poznania Ciebie jako swojego Zbawiciela, niechby oni nie opuścili tego terenu, dopóki nie dostaną odpowiedzi na swoją prośbę. Ci, którzy są chorzy i potrzebujący, modlimy się, Boże, żeby taka fala uzdrowienia przeszła przez to miejsce, że nie będzie słabej osoby, która by weszła na ten teren i odeszła w takim samym stanie, w jakim przyszła. Ty, który możesz wzbudzić człowieka z martwych i postawić go tu przed nami, to pokazuje, że jesteś tym samym Bogiem, który stał tam przy grobie Łazarza, wywołał go z pomiędzy umarłych. Ojcze, niech oni wiedzą, że Ty jesteś ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Tu stoi jeden z nas dziś wieczorem. Zaledwie kilka dni temu on został przywołany z tego kraju poza cień tego, co ludzie w tym życiu wiedzą. Jakże my Ci za to dziękujemy. Błogosław nas teraz razem, gdy studiujemy Twoje Słowo, bo naprawdę Twoje Słowo jest prawdą. Ty i Twoje Słowo to jedno. Nie można tego rozdzielić. Więc prosimy o Twoje błogosławieństwo dla nas, Ojcze, kiedy czekamy na Ciebie, żebyś przemawiał do nas dziś wieczorem przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. Teraz, jeżeli pozwolicie, chciałbym się zwrócić do Pisma i tak dalej. Tak jakoś położyłem się na łóżku i poszedłem spać. Pierwsza rzecz, wiecie, Billy podszedł i powiedział, chodźmy. Powiedziałem, chcesz powiedzieć, że to jest czas na Kościół? Musiałem wyciągnąć kilka małych fragmentów Pisma, których używałem wcześniej, żeby przemawiać dziś wieczorem. I ja pomyślałem, że może by się rozdało kilka kart i pomodlilibyśmy się za chorych i tak dalej. Zauważyłem, odkąd tu przyszedłem, dwie osoby leżące na łóżkach. Może przyjdą dzisiaj wieczorem, żebyśmy się o nich pomodlili. Teraz i Billy wrócił, powiedział, po prostu nie dostałem się tam na czas, tatusiu. Rozmawialiśmy o tym. Powiedzieli, my spróbujemy jutro wieczorem. Ja powiedziałem, w porządku, zawołajcie braci, weźcie je, rozdajcie trochę kart. Więc teraz chciałbym, żebyście zwrócili się ze mną do drugiej Księgi Królewskiej i od pierwszego rozdziału. A potem ja chciałbym również, żebyście przeszli do Jeremiasza, 8 rozdział i 22 wiersz. Przeczytajmy tylko fragment Pisma. Potem, po śmierci Achaba, Moab zbuntował się przeciwko Izraelowi, a Achazjasz wypadł przez tę kratę ze swojej górnej komnaty w Samarii i zachorował i wysłał posłów, mówiąc do nich, idźcie, dowiedzcie się od Belzebuba, Boga Ekronu, czy wyzdrowieję z tej choroby. Ale anioł pański rzekł do Eliasza Tyszbity, wstań i idź tam, i wyjdź naprzeciw posłańcom króla Samarii i powiedz do nich, czy nie ma Boga w Izraelu, że wy idziecie zasięgnąć rady Belzebuba, Boga Ekronu? Więc dlatego tak mówi Pan Bóg, Nie wstaniesz z tego łoża, na którym się położyłeś, gdyż ty na pewno umrzesz. I Eliasz odszedł. A potem w księdze Jeremiasza, 8 rozdział i 22 wiersz. Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Dlaczego więc jest zdrowie córki mojego ludu nie wróciło? Chciałbym przemawiać, jeśli możemy to tak zatytułować, na temat dlaczego. To jest pytanie i Bóg zadaje to pytanie. I Bóg jest wieczny. My wiemy, że jest. On jest wieczny. On nie miał początku, ani nie może mieć końca. Wieczność nigdy się nie zaczęła, nigdy się nie kończy, bo jest wieczna. Bóg nie może zmienić swojego zdania, ani swoich dróg. Dlatego my, jako ludzie, nie będziemy akceptowali credo, jeżeli ono jest sprzeczne ze Słowem, ponieważ my wierzymy, że Bóg jest tym samym, co Jego Słowo. Wierzymy, że Biblia mówi w pierwszym rozdziale Ewangelii Świętego Jana, że na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, a Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Dlatego, kiedy Bóg cokolwiek mówi, On nie może jutro ani w żadnym innym czasie wcale tego cofnąć. Gdy kiedykolwiek Bóg przywoływany jest na scenę, by podjął decyzję, i każda jedna Jego decyzja jest wieczna. Ona nigdy nie może zostać zmieniona. I Bóg został wezwany do podjęcia decyzji odnośnie ludzkiej rasy w Ogrodzie Eden, gdy został popełniony pierwszy grzech. Czy On mógłby kiedykolwiek odkupić z powrotem swoje utracone dziecko, żeby na nowo miało z Nim społeczność? I On przygotował ten jeden program. To się nigdy nie zmieniło. Chodziło o krew. I przypatrzmy się temu w Piśmie. To się nigdy nie zmieniło, ani to nie zostało poprawione. I to się nigdy nie może zmienić, bo to jest Boża decyzja przez krew. Choć my staraliśmy się to poprawić, my próbowaliśmy zrobić z tego edukację, my próbowaliśmy zrobić z tego denominację, my próbowaliśmy zrobić wszystko na podstawie praw człowieka, żeby próbować to zmienić, tak jak Adam zrobił to przez listki figowe i tak dalej. Ale na zawsze zostanie na tym, że krew jest jedynym miejscem społeczności. Dlatego dziś wieczorem możemy stanąć razem, nie jako jedna denominacja, być może wielu z nas razem, ale my nie możemy tutaj stać, by reprezentować jedną denominację. My musimy stać tutaj, w tej społeczności, pod krwią Jezusa Chrystusa. My wszyscy możemy być braćmi, siostrami. Bóg robi człowiekowi drogę, a potem człowiek nie chce tą drogą iść. Wtedy Bóg ma prawo zapytać, dlaczego tego nie zrobiłeś? I to jest to, co On wtedy zrobił. I to jest to, co On robi teraz. I właśnie dlatego On to zrobi. To jest to, o co On zapyta na sądzie. Oni pytali, dlaczego? Więc nasze czytanie Pisma zaczęło się od tego miejsca, zaraz po śmierci Achaba, złego króla, wierzącego do pewnej granicy, człowieka, który wiedział, co naprawdę powinien robić, a jednak on nie miał odwagi, by wyjść i zrobić to, co wiedział, że było słuszną rzeczą do zrobienia. Ja po prostu myślę, czy ten świat nie jest dzisiaj zanieczyszczony Achabami. To chrześcijaństwo, w którym żyjemy, to jest zanieczyszczone przez Achabów, ludzi, którzy naprawdę wiedzą, że słuszne jest oddać życie i być dla Boga, i być napełnionym Duchem, i postępować zgodnie z nauczaniem tej Biblii, a jednak nie mają odwagi, żeby stanąć i robić to. To znowu przypomina mi jeszcze jedną taką samą sytuację w Sodomie. Biblia mówi, grzechy Sodomy codziennie dręczyły sprawiedliwą duszę Lota. I o tym, że dusza tego człowieka była sprawiedliwa. I on patrzył na grzechy tej ziemi i wiedział, co było złe, że oni źle postępowali, a jednak nie miał odwagi, żeby obstawać przy swoim przekonaniu. Nic dziwnego, że cały świat stał się Sodomą i Gomorą. I jak Lot dzisiaj w całym kraju i na całym świecie stoi w kościele, jest przekonany, że Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki i że Jego moc jest tak samo realna dzisiaj, jak zawsze była. lecz nie ma odwagi, żeby stanąć za kazalnicą i potępić grzech z powodu jakiejś bariery, bo on by został ekskomunikowany z ich społeczności, do której się przyłączył. Dalej wracamy do krwi Jezusa Chrystusa, jedynego zadośćuczynienia. Dlaczego? Dlaczego? Achazjasz był synem Achaba, był wychowany w tego rodzaju domu, który był jakimś letnim domem. To nie było do końca chrześcijaństwo. Jego matka była poganką, a jego ojciec ożenił się poza społecznością, ożenił się z kobietą, która nie była wierząca. I to zawsze stwarza zły dom dla każdego dziecka, które się w nim wychowuje, gdy wiara i niewiara próbują łączyć się razem. I teraz, gdyby ten ojciec był naprawdę silnym człowiekiem w swojej wierze, to dziecko mogłoby mieć lepszą szansę, ale on taki nie był. On tego nie miał. On wiedział, że Bóg istnieje. On wiedział, że Jehowa istnieje. I potem on, bogowie, jego matki i tak dalej. On był całkowicie zdezorientowany. Potem, po śmierci ojca, ten chłopiec w tym stanie, trochę zakręcony w taki czy inny sposób. I jeśli to nie jest obraz tego, co dzisiaj dzieje się w kraju. Jeden z rodziny poszedł tą drogą, jeden drugą, i jeden idzie tą drogą, a jeden idzie tamtą drogą. Nic dziwnego, że doprowadzamy do takiej wielkiej przestępczości nieletnich i wszelkiego rodzaju innych rzeczy pod nazwą chrześcijaństwa. To dlatego, że nie ma jedności. Nie ma czegoś takiego, jak prawdziwe wywołanie, stanie za Bogiem. Teraz stwierdzamy, że temu gościowi przypadł w dziedzictwie tron ojca. Pewnego dnia, gdzieś na szczycie swojego balkonu, chodząc gdzieś tam, on wypadł przez kratę. Być może był za bardzo pijany i wypadł przez kratę. Prawdopodobnie na najniższe piętro. Uderzył się o ławkę czy o coś i złamał kilka żeber lub pośniaczył się. I ta choroba musiała się gdzieś zacząć jakąś infekcją albo od tego poobijania i spowodować gorączkę. I on był bardzo chory. Oczywiście w tamtych dniach oni nie mieli takich lekarstw, jakie mają teraz. Być może lekarze przyszli i zrobili dla tego człowieka to, co mogli, ale nie mieli wystarczających środków. On wtedy wiedział, że jedyną rzeczą, którą on mógłby zrobić, byłoby zrzucenie się do wyższej mocy niż to, co lekarze mogliby zrobić dzięki swoim medycznym terminologiom. I on wtedy myślał, że tam pójdzie i wysłał wiadomość do swojej matki. Jaka to powinna być lekcja dla matek? Dziecko zwykle słucha swojej mamy. I on poszedł do swojego, posłał wiadomość do Boga swojej matki, Belzebuba, do Ekronu, gdzie stał jego pomnik, jego monument, i powiedział: idźcie tam, skonsultujcie się z kapłanami i niech oni dowiedzą się od posągu Belzebuba, czy ja wyzdrowieję z tej choroby, którą mam, czy nie. Ale wiecie, ten człowiek, naprawdę, mógłbyś to sobie wyobrazić? Ludzie, którzy mieli być ludem bogobojnym, pozwolili, żeby taki człowiek nimi rządził. To było z powodu letniego stanu. To był stan, do którego wszedł Kościół, który dał takiej osobie władzę albo dopuścił do tego. Ja myślę, że czasy się za bardzo nie zmieniły. One nadal wydają się być bardzo podobne. I pozwolili temu człowiekowi rządzić, mieć w kraju coś do powiedzenia, że on zasięgał rady jakiegoś pogańskiego posągu odnośnie swojego stanu. I potem, wiecie, lecz za tym wszystkim, bez względu na to, jak bardzo wydaje się, że Bóg odwrócił swoją twarz od ludzi, on to czasami robi, żeby zobaczyć, jaką postawę wy przyjmiecie. Każdy syn, który przychodzi do Boga, musi być próbowany i karcony. I jest takie małe miejsce w mężczyźnie albo w kobiecie, gdy narodzili się z Bożego Ducha, które jest wieczne. I wy się nieraz dostaniecie do takiego miejsca, gdzie każde, wszystko, co ludzkie w tobie, w rozumowaniu, diabeł poprzez rozumowanie może ci to odebrać. Ale kiedy to wszystko się rozpada, wtedy, jeżeli nie ma tam tego życia wiecznego, ty też upadniesz, ponieważ poprzez rozumowanie możesz oddalić się od Boga. Ale człowiek, który twierdzi, że jest chrześcijaninem, nie ma prawa do kazalnicy lub nie ma prawa do tego urzędu, żeby gdziekolwiek być liderem, dopóki najpierw nie wszedł po stopniach na to miejsce, w którym narodził się z Bożego Ducha, został napełniony Duchem Świętym w taki sposób, że nikt mu tego nie może zabrać przez tłumaczenie. Bóg, kiedy On posłał Mojżesza do Egiptu, aby wyzwolić lud, najpierw zabrał go w głąb pustyni i zabrał całą teologię, którą on miał przez 40 lat, a potem mu się ukazał. On więcej dowiedział się o Bogu przez 5 minut w obecności tego płonącego krzewu, niż się dowiedział przez 40 lat nauki, jakie miał. Właśnie tego Kościół potrzebuje dzisiaj wieczorem, kolejnego doświadczenia płonącego krzewu, gdzie ludzie, którzy umieją Cię przegadać, gdzie Pismo mówi, że te dwa duchy w tych ostatnich dniach będą tak blisko, że to by zwiodło nawet tych wybranych, gdyby to było możliwe. Człowiek powinien najpierw wejść razem z Bogiem na tę świętą ziemię, gdzie wszyscy teologowie, wszyscy doktorzy boskości, całe rozumowanie, wszyscy ateiści, nikt inny nie może mu tego zabrać przez tłumaczenie. On tam był, kiedy Bóg przyszedł i On wie, co miało miejsce. Nie możesz mu tego zabrać przez tłumaczenie. On tam był, kiedy to się stało. Właśnie tego rodzaju człowieka potrzebujemy dzisiaj w rządzie, w kościele i w każdym innym miejscu, w takich czasach jak te. Do przywództwa potrzebujemy człowieka napełnionego Duchem Świętym. Właśnie tego Kościół potrzebuje dzisiaj, nie teologa, ale człowieka napełnionego Duchem, narodzonego na nowo, pełnego Ducha Świętego. Mówię Wam, gdybyśmy mieli tego więcej, Kościół wyglądałby trochę inaczej, niż wygląda w obecnym czasie. Sprawy wyglądałyby inaczej, gdybyśmy po prostu mieli więcej ludzi napełnionych Bożym Duchem, a nie przestrzegających tradycji starszych i tak dalej. Teraz widzimy, że ten człowiek wysłał tam wiadomość, aby uzyskać tę informację od Boga Ekronu, Belzebuba. Lecz Bóg przez cały czas wiedział, że on to robi, więc on tam miał proroka, który miał na imię Eliasz. Więc on przemówił do Eliasza i powiedział: idź tam pewną drogą i stań na tej drodze, posłańcy nadchodzą. Widzisz, nie możesz ukryć nic przed Bogiem. Widzisz, bez względu na to, co robisz. Teraz, jaki ten człowiek miał niewielkie pojęcie o tym, że Bóg mówił do Eliasza gdzieś tam na pustyni, gdzieś w jakimś glinianym szałasie i mógł mu powiedzieć: idź, stań na rogu drogi i przemów do tych ludzi i powiedz im, wróćcie do niego i powiedzcie mu, tak mówi Pan, on nie zejdzie z tego łoża. I on rzekł: zapytaj go, dlaczego to zrobiłeś? Co sprawia, że ty to robisz? Czy to dlatego, że nie ma Boga w Izraelu? Czy dlatego, że on nie ma proroka? Czy właśnie dlatego to zrobiłeś? Więc wiesz, co się stało. Ty znasz Pismo. Masz je w swoim własnym pałacu. Tam wszędzie są kapłani. Bez wątpienia czytałeś je, od kiedy byłeś chłopcem. I dlaczego zrobiłeś taką głupią rzecz jak ta? Zastanawiam się dziś wieczorem, gdyby Chrystus przyszedł na scenę, czy dzisiaj, będąc ponad tym narodem, stawiając ten naród przed sądem, czy nie zostałoby zadane to samo pytanie? Dlaczego jest, jak jest? Dlaczego tak jest, że my te rzeczy robimy? Dlaczego kłócimy się w rządzie o to, czy powinniśmy publicznie czytać Biblię? I dlaczego, jeśli czytamy te wszystkie bzdury? Czy nasi przodkowie nie uporządkowali tej konstytucji? Czy ten naród nie narodził się na zasadach biblijnych? Czy nie jesteśmy tutaj dla wolności religii, by działać w Bogu w taki sposób, w jaki czujemy, że powinniśmy działać? Tak jak my jesteśmy przekonani, że to jest prawda. Ale widzicie, my zrobiliśmy coś takiego, co oni wtedy zrobili. Po prostu pozwalamy, żeby wszystko, polityka nas pochłaniała, zamiast szanować naszą wiarę w naszego Boga i człowieka, który stał za prawdą. I my pozwalamy, żeby nasza polityka nad tym panowała i głosujemy w takich rzeczach, które zanieczyszczają ten naród. I to w czasie, gdy dochodzimy do sądu. Pewnego dnia Bóg z potężnym prorokiem powstanie na scenie, przemówi w tym pokoleniu i powie ludziom, i oni będą widzieli, że to jest Bóg przemawiający, ale oni nie będą pokutować. Będzie dokładnie tak, jak wtedy było. On rzekł: czy nie ma Boga w Izraelu? Czy to jest dlatego, że nie ma Boga? To samo powiedział Jeremiasz. Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Oni wtedy nie mogli na to odpowiedzieć. Oczywiście, że był. Więc on powiedział: więc dlaczego ty to zrobiłeś? Dlaczego córka mojego ludu nie została uzdrowiona? Teraz się nad tym zastanawiamy dziś wieczorem. Dlaczego? Czy nie ma Biblii? Czy nie ma Boga? Czy nie ma różnicy? Jeżeli Bóg ma postawić ludzi przed sądem, On musi mieć coś, na podstawie czego ma ich osądzić. Musi być jakiś standard. Jeżeli On zamierza ich osądzić zgodnie z Kościołem katolickim, wtedy, jeżeli osądza ich zgodnie z Kościołem rzymskim, to Kościół grecki jest zgubiony lub inne kościoły katolickie są zgubione. Jeżeli On będzie sądził zgodnie z greckim, to rzymski jest zgubiony. Jeżeli On będzie sądził zgodnie z luterańskim, metodyści są zagubieni. Jeżeli On będzie sądził zgodnie z metodystycznym, luteranie są zgubieni. On nie może sądzić zgodnie z Kościołem. Jest w nim zbyt wiele różnych organizacji. Ale Bóg będzie sądził świat. On tak powiedział poprzez Jezusa Chrystusa. I Jezus Chrystus jest Słowem, a Słowo jest Bogiem. I On osądzi ich według tej Biblii, ponieważ to jest Słowo, to jest Boży standard. Musimy zmierzyć się z tym, co mówi Biblia. I my się zastanawiamy, dlaczego mamy takie wielkie zamieszanie, tyle organizacji, tyle różnic rozdzielających braterstwo i wszystko. Czy to jest dlatego, że nie ma balsamu w Gileadzie? Czy to jest dlatego, że nie ma tam lekarza? Ja się zastanawiam, czy Bóg zada nam to pytanie. Więc nie było dokładnie tak, że oni nie mieli lekarza. Oni mieli. Bóg był lekarzem. I to nie było dlatego, że nie było Boga w Izraelu. Był Bóg. I oni mieli proroka do konsultacji, aby dowiedzieć się, czym te rzeczy są. Ale to była uparta własna wola króla. To jest dokładnie tak. I właśnie o to chodzi dzisiaj w tym narodzie. To jest uparta własna wola ludzi. Nie dlatego, że nie mamy tego samego Boga, który przeszedł przez Morze Czerwone razem ze swoim ludem, który karmił ich przez 40 lat na pustyni. To nie jest dlatego, że my nie mamy tego samego Boga, którego mieliśmy na początku. To jest własna droga upartych ludzi. Oni się nie chcą ukłonić. Oni nie chcą mieć nic wspólnego ze świętością i czystością życia, życiem w biblijny sposób. Oni raczej wolą należeć do Kościoła i umieścić swoje imię w księdze i żyć jak reszta świata, niż pokłonić się tym obietnicom i przykazaniom Wszechmogącego Boga. Właśnie o to chodzi dzisiaj. Właśnie dlatego to idzie w tym kierunku, w którym idzie. Ludzie odchodzą od Słowa. Nigdy nie będziecie w stanie wyjść na prostą, dopóki nie wrócimy na właściwą ścieżkę. Oni zbudowali ten budynek, gdzieś tutaj położyli ten narożnik. Wy byście tego budynku nigdy nie zbudowali. Was trzeba postawić na fundamencie, a fundamentem jest Biblia, doktryna apostołów i proroków i tak dalej. Biblii, uparte własne drogi króla. On po prostu nie chciał tam wysłać wiadomości. To nie było za bardzo popularne. Boży, naprawdę prawdziwy sposób życia nigdy nie był popularny. To nigdy nie będzie popularne, bowiem głoszenie Ewangelii jest głupstwem dla tych, którzy giną. Paweł powiedział, nie wstydzę się Ewangelii Jezusa Chrystusa, ponieważ ona jest Bożą mocą ku zbawieniu dla tych, którzy wierzą. Więc tutaj dowiadujemy się, że król był uparty. Po prostu coś takiego jak dzisiaj. Pacjent będzie leżał dokładnie na... Co jeśli pacjent udał się do lekarza i położył się na jego schodach i on miał pewnego rodzaju gorączkę, która miała go zabić. I lekarz podszedł do drzwi i powiedział, proszę pana, mam tu lekarstwo. On mówi, ach, mi po prostu nic nie jest. Niech pan wejdzie do środka, dam panu zastrzyk, szczepionkę. Nie chcę twojego lekarstwa. I teraz mówi, proszę pana, ja mogę panu pomóc, jeżeli pan tylko wejdzie do środka. Cóż, ja nie wchodzę. I człowiek leżał tam na schodach lekarza i umarł. Umarł na schodach lekarza, ponieważ on nie przyjął szczepionki na dur brzuszny albo cokolwiek to jest, co on miał. On nie przyjmie szczepionki na to i ten człowiek umiera bezpośrednio na progu drzwi lekarza. Więc ten człowiek, nie możesz obwiniać lekarza, jeżeli on ma lekarstwo, które wyleczy chorobę i lekarz chce to dać i zatroszczono się o to, a ten człowiek siedział, podszedł tak blisko do progu drzwi lekarza i siedział tam i umarł. Nie możesz winić lekarza, nie możesz winić tego lekarstwa. Powinno się winić właśnie tego człowieka, umierającego na progu drzwi lekarza, na chorobę, na którą jest lekarstwo, które by mogło go wyleczyć. Może wyleczyć to od środka. Więc to jest tylko przypowieść. Lecz wiecie, Bóg ma lekarstwo w swoim królestwie, który wyleczy każdą chorobę grzechu, jaka jest na świecie. A ludzie siedzą właśnie na progu drzwi kościoła. Nie tylko to, ale siedzą w ławce i umierają, i są zgubieni, i idą do piekła, ponieważ nie chcą przyjąć lekarstwa doktora. Amen, tak jest. Oni absolutnie nie chcą przyjąć lekarstwa doktora, dlatego umierają z gorączką. I ludzie siedzą w kościele i słuchają Bożego przesłania i wierzą w nie i nie akceptują tego. Oni by nie powiedzieli, więc teraz ja nie wierzę, że to jest prawda. Niektórzy z nich przyjdą, powiedzą i zgodzą się z tym, powiedzą, ja wierzę, że to jest prawda. Ale wy tego nie będziecie wykonywali. Widzicie, wy umrzecie. Umierają w kościelnych ławkach, ponieważ oni nie przyjmą lekarstwa. Oni tego nie zrobią. Patrzcie, co to robi. To tym ludziom zabiera trochę popularności. To ich w pewien sposób trochę uderza. Oni się boją tego nowego narodzenia. Wiecie, każde narodziny to bałagan. Mnie nie obchodzi, co to jest. Czy to jest w świńskim chlewie, czy w szpitalu udekorowanym na różowo. To jest bałagan i tak samo jest z nowym narodzeniem. To sprawi, że będziesz robił rzeczy, które nie myślałeś, że zrobisz. To ciebie wyprostuje. Ale zanim zdołasz kiedykolwiek dojść do porządku, musisz przejść przez ten bałagan. Tak jest, amen. Zanim ziarno może się w ogóle urodzić, ono musi umrzeć i zgnić. I właśnie tak ma się sprawa z ludźmi dzisiaj. Oni nie chcą umrzeć dla świata i zgnić, żeby mogli ponownie narodzić się z Ducha Świętego. Widzicie, tak jest. Oni się boją tego nowego narodzenia. Oni się boją. To sprawia, że oni robią rzeczy, których nie chcą robić. To im zabiera popularność. To z nich zdejmuje krochmal. Och, mówię wam, cieszę się, że dziś wieczorem jest szczepionka, która to z ciebie wyciągnie, bracie, która wyciągnie świat. To spowoduje, że ludzie, braterstwo połączy się razem, bez względu na różnice denominacyjne. To sprawi, że ktoś w kombinezonie obejmie ramionami kogoś w garniturze smokingowym i zawoła: bracie, cieszę się, że cię widzę. Amen, pewnie. Ale ty, oni się boją tej szczepionki. Och, ludzie, to jest niebezpieczne, żeby nie przyjąć lekarstwa przepisanego przez lekarza, wiecie. Jeżeli ty się do niego wybierzesz i boi się, jeśli odrzucisz lekarstwo, to jest niebezpieczne. Ty możesz umrzeć. Lecz tu umrzesz tylko fizycznie od tego, że nie weźmiesz lekarstwa przepisanego przez lekarza. Ale o ile bardziej niebezpieczne jest odrzucenie Bożej szczepionki przeciwko grzechowi. Tutaj, jakiś czas temu, ja byłem trochę chory i ktoś powiedział do mnie, więc Billy, czy zachowałeś swoją religię podczas choroby? Powiedział, wiesz, ty wierzysz w Boże uzdrowienie. Czy zachowałeś swoją religię? Ja powiedziałem, nie, ona zachowała mnie. Nie taki pomysł, żebym ja ją zachował. Ona zachowuje mnie. Gdy krew Jezusa Chrystusa przelewała się na Golgocie, Bóg to przygotowywał. Na początku, gdy człowiek zgrzeszył, on pozostawił za sobą wielką przepaść, którą przekroczył, nie pozostawiając sobie drogi powrotnej. Bóg, bogaty w miłosierdzie, przyjął substytut i to była krew baranka lub byczka i ten substytut trwał przez lata. Mojżesz stał pod Bożą inspiracją. Kiedy nie było nawet rozwodu z grzechem, on był po prostu przykryty krwią byków i kozłów. I on miał na sobie Bożą chwałę do tego stopnia, że mógł powoływać słowem muchy do istnienia. On mógł powoływać słowem żaby do istnienia. Ponieważ słowo jest wyrażoną myślą i Bóg dał Mojżeszowi swoje myśli, a Mojżesz wypowiedział je słowami. I kiedy słowo przemówiło, cały świat został ukształtowany przez Boże Słowo. Był zwykle taki czas, kiedy się poplamiłem w szkole. Poplamiłem się czarnym atramentem na mojej koszuli. Mama zwykle zdejmowała mi koszulę i mówiła, oddaj mi to szybko, kochanie. I ona nakładała na nią trochę nafty. I skutek był taki, że ona to tylko rozmazała. Zrobiła bardzo duże kółko tam, gdzie ona nałożyła naftę na ten atrament. To było wszystko, co ona wiedziała. To było to najlepsze, co ona miała. Ale dzisiaj jest inaczej. Oni wyprodukowali coś, co się nazywa wybielacz i ty, to jest coś chemicznego. Za każdym razem, gdy ten atrament kapnie do tego kloroksu czy wybielacza, cokolwiek to jest, Kiedy to się z tym styka, w ogóle nie możesz już więcej znaleźć tego czarnego. Co się z tym dzieje? Wpuść kroplę czarnego atramentu do wanny wybielacza. Cóż, nie masz już nic. Nie możesz znaleźć żadnych oparów. Gdybym ja był chemikiem, te słowa mogą nie być dokładnie zgodne z nauką. Ale ja bym powiedział, co to jest? To jest H2O, woda, jako jedna rzecz. Potem jest w niej coś chemicznego. I to sprawiło, że to się stało czarne. Jest tylko jeden oryginalny kolor i to jest biały. Wszystkie inne kolory są jego wypaczeniem. I teraz ja mówię, a potem, gdybyś ty przerwał w tym momencie i może byś powiedział, więc to się zamieniło w kwas, kiedy to się zetknęło z wybielaczem. To się zamieniło w kwas. W porządku. Więc dokąd poszedł ten kwas? Kwas wrócił z powrotem, więc to jest kolorowanie. To, o czym my tu mówimy, kolorowanie. Powiesz, to wróciło do cząsteczek, więc powiesz, cząsteczka 4 razy 6 plus 9 tworzy cząsteczkę H. Gdyby wyszło 4 plus 6 plus 8, co by wyszło? Różowy zamiast czarnego. Potem to stamtąd wróciło do atomów. Następnie z atomów plus 1 plus B2 plus 3 daje 4, co łączy się z cząsteczką H. Co to znaczy? Potem znowu wrócisz do czerni. A kiedy wyjdziesz poza to, możesz pójść do elektronów. Dokąd się stamtąd wybierasz? Ty będziesz musiał wrócić, ponieważ jest to stworzenie. Ono musiało pochodzić od stworzyciela. Musisz to zrobić. Dlatego to wróciło całą drogę z powrotem do stworzyciela. Ten kolor, który był w tym atramencie, on już nigdy nie może wrócić. Więc Bóg wiedział, że krew byków i kozłów nie mogła usunąć grzechu. On nie wyprodukował, ale On stworzył tę chemię we krwi Jezusa Chrystusa. Amen. Ten grzech, kiedy on raz został w prawidłowy sposób wyznany, ty nawet nie przechodzisz mostem nad tą przepaścią. Ty całkowicie usuwasz przepaść i Bóg nawet nie wie, że ty kiedykolwiek zgrzeszyłeś. Tak jest. On powiedział, że On umieścił je w morzu zapomnienia, żeby wcale ich więcej nie pamiętać przeciwko Tobie. Wtedy mężczyźni i kobiety stoją w obecności Boga jako synowie i córki Boga, sama natura ich Boga w ich sercach. Gdzie Kościół jest dzisiaj, bracie? Co się stało z Kościołem? Skoro widzimy, że krew Jezusa Chrystusa tak odpuściła grzechy, że Bóg nawet nie pamięta, iż my zgrzeszyliśmy. Potem, o cokolwiek poprosisz w moim imieniu, ja to zrobię. O co chodzi? To jest dlatego, że ktoś te pisma ludziom poprzekręcał. To jest jedyna rzecz, do jakiej ja mogłem dojść, że została zrobiona, ponieważ Boże lekarstwo jest wciąż takie samo. Więc to jest niebezpieczne, żeby odmówić szczepienia lekarskiego. O ileż więcej Bożego. Teraz, jak człowiek w ogóle znajdzie lekarstwo, tak czy owak, które by działało na ludzką istotę? Wiecie, co robią chemicy albo naukowcy? Oni biorą chorobę i dowiadują się, jakiego rodzaju zarazki w niej są, a potem biorą jakąś truciznę, antidotum i tak dalej, wystarczająco dużo trucizny, wystarczającej, żeby cię zabić i wystarczająco dużo antidotum, żeby do tego nie doszło. I oni najpierw to wstrzykują śwince morskiej. Dają tę chorobę, którą ty masz, śwince morskiej. A potem podają tej śwince morskiej to lekarstwo. I jeśli świnka morska to przeżyje, potem podają to tobie. Więc to jest całkiem niezła rzecz, wiecie. Dają to śwince morskiej i patrzą, czy ona to wytrzyma. I jeśli świnka morska nie zdechnie, potem podają to tobie. Nie wszyscy ludzie są stworzeni jak świnki morskie, wiecie. Więc to niektórych zabija i innym pomaga. Ale jest jedna rzecz w szczepionce, którą podaje Jezus Chrystus. Ona pomaga każdemu. To nie jest lekarstwo, to jest uzdrowienie. Słyszeliście, jak ludzie dzisiaj mówią, zabójcą numer jeden jest choroba serca. Ja się z nimi nie zgadzam. Nie po to, żeby być innym. Ja się po prostu nie zgadzam, bo wiem, że to jest złe. Zabójcą numer jeden jest choroba grzechu. Prawda? Nie te wszystkie choroby serca. To jest choroba grzechu. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, więc teraz, bracie Branham, wydaje mi się, że ty ten kocyk trochę naciągnąłeś, więc pozwól, że ciebie o coś zapytam. Człowiek musi grzeszyć. Ja po prostu muszę troszeczkę grzeszyć każdego dnia. To dlatego, że nigdy nie byłeś szczepiony. To wszystko. Widzisz? Aha, tak. Nie spróbowałeś Bożego lekarstwa. Tak jest. Gdybyś tam to zrobił, Nie zrobiłbyś tego. Mówi, ja po prostu muszę zapalić. Coś po prostu sprawia, że palę. Spróbuj kiedyś tej szczepionki i przekonaj się, czy ona działa, czy nie. Ty powiesz, ja po prostu nie mogę się powstrzymać od robienia tego. Więc ty po prostu weź kiedyś Bożą toksynę i zobacz, jak ona na ciebie zadziała. Niedawno powiedziała mi to pewna kobieta. Ja się do niej przyczepiłem za to, że nosi te stare, skandaliczne ubrania. I ona powiedziała, więc bracie Branham, pozwól, że ci to powiem. Ty nie masz prawa tego mówić. My mamy prawo nosić szorty, jeżeli mamy ochotę. Ja powiedziałem, myślę, że to jest prawda. Ale gdybyś ty była chrześcijanką, nie chciałabyś ich nosić. Ona powiedziała. Więc zaczekaj, bracie Branham. Ona powiedziała, ty wiesz, że nie produkują żadnych innych ubrań, oprócz tych seksownych ubrań i tak dalej, tym podobne. Ja powiedziałem, nadal produkują materiały i maszyny do szycia. Nie ma wymówki, tak jest. To jest dlatego, że oni nie chcą przyjąć szczepionki napełnienia Duchem Świętym, staromodnych, uświęceniowych spotkań obozowych, gdzie Bóg zbawia. Amen. Tak jest. Zwykle złą rzeczą było robienie tych rzeczy. To jest dalej złe. Tak jest. Lecz o co chodzi? Coś się stało. Kiedyś było tak, że ludzie, którzy zachowywali się w taki sposób, oni byli nawet ekskomunikowani ze społeczności. Teraz nie można ich wprowadzić do społeczności, dopóki oni tego nie robią. A więc widzicie, to zależy od tego, gdzie jest wasze serce. Tam również są wasze skarby. Albo tam, gdzie jest skarb twój, tam również jest serce twoje. Musisz pamiętać, że jeśli kochasz Pana całym sercem, twoje życie będzie czyste i bez skazy. Żona i ja poszliśmy do supermarketu tutaj jakiś czas temu. Zobaczyliśmy coś dziwnego. Kobietę w sukience. To była dziwna rzecz w naszym kraju. I Meda powiedziała do mnie, ona powiedziała, Bill, ja wiem, że one, niektóre z nich, śpiewają tutaj w chórach, w kościołach. I ona powiedziała, ja je znam. I ona powiedziała, więc dlaczego? Co sprawia, że one to robią? Ja powiedziałem, więc widzisz, kochanie, ja powiedziałem, ja sam jestem misjonarzem. Ja powiedziałem, my jesteśmy z innego kraju. Ona powiedziała, co? Ja powiedziałem, my jesteśmy z innego kraju, z innego narodu. Ona powiedziała, czy my nie jesteśmy Amerykanami? Ja powiedziałem, my tu żyjemy, ale to nie jest nasz dom. My jesteśmy pielgrzymami. Szukamy miasta, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Ja pojechałem do Finlandii. Widziałem sposób, w jaki oni się zachowywali w Finlandii. Ja pojechałem niżej, do Niemiec. Widziałem, że oni mieli niemieckiego ducha. Udałem się do Szwajcarii. Oni mieli szwajcarskiego ducha. Przybywam do Ameryki. Oni mają amerykańskiego ducha. Ona powiedziała, więc w takim razie, co z nami? Ja powiedziałem, my jesteśmy zrodzeni z góry, z nieba, gdzie jest czystość, świętość, sprawiedliwość i uczciwość. Tak, ja powiedziałem, dlatego ci, którzy to wyznają, nie patrzą na rzeczy tego świata, lecz my wyraźnie mówimy poprzez nasze życie i sposób, w jaki żyjemy, że my mamy Boga, my mamy Królestwo, my mamy miejsce, do którego idziemy i to nie jest nasz dom. Amen. Ludzie, ja to lubię. Zaczynam się teraz czuć bardzo religijnie, tak panowie? Ja wierzę w to starodawne zbawienie Ducha Świętego. Och, bracie, siostro, to coś dla ciebie czyni. Ten sam Bóg, który żył kiedyś, dziś nadal żyje. Ta sama jego doktryna świętości żyje tak samo dzisiaj wieczorem, jak zawsze żyła. Po prostu ta sama rzecz. Tak, panowie? Zauważcie, ludzie po prostu odeszli od tej doktryny, to wszystko, tak. Więc tak, panowie, nasz numer jeden, choroba serca, nie jest tą główną rzeczą, która dzisiaj zabija ludzi. Tutaj jest numer jeden, choroba grzechu, a grzech jest niewiarą. Niewiarą w co? W Biblię, tak jest. Tak, to jest numer jeden, choroba grzechu, która dzisiaj zabija ludzi, zarówno duchowo, jak i to sprawi, że to będzie zabijać ich fizycznie, oczywiście, ponieważ oni już mogą to udowodnić, że człowiek, który żywi urazę i kobiety, które robią zamieszanie i kłótnie, walczą i kłócą się, umierają, to spowoduje raka, grzyby, wdaje się wszystko inne, wrzody. Widzicie, zostaliście stworzeni po to, żebyście mogli być szczęśliwi i wolni. Zostaliście stworzeni po to, żebyście żyli jak dzieci przed obliczem waszego Ojca. I wiecie, że On tworzy każdy dzień. Każdego dnia wszystko działa dla was dobrze, tak panowie? Ludzie się po prostu boją tego nowego narodzenia, to wszystko. Oni się boją zbliżyć do tego, bo to ich wyprostuje. To sprawi, że przestaniesz grać w bingo, przestaniesz grać na automatach. To sprawi, że przestaniesz zostawać w domu w 7 wieczorem, unikać spotkania modlitewnego, żeby obejrzeć My kochamy Zuzię i wszystkie te inne szalone rzeczy, które ma Hollywood i te brudne dowcipy, które tam są opowiadane. I to sprawi, że pozwolisz, aby twoje włosy odrosły długie. To sprawi, że będziesz zachowywać się jak dama. To sprawi, że człowiek rzuci palenie papierosów, a potem oni zostaną w kościele diakonami. To sprawi, że ludzie przestaną kłamać, kraść. To zrobi coś dla ciebie. To cię oczyści i da ci zbawienie. Tak, że nikt na świecie nie będzie mógł cię od tego odwieść przez tłumaczenie, ponieważ ty wiesz, że ty tam byłeś, kiedy to się stało. Tak, panowie? Teraz, jak powiedziałem jakiś czas temu, kiedy człowiek znajduje lekarstwo, to jest to, co oni robią. Oni szukają tego lekarstwa. Potem znajdują tę chorobę, a następnie wstrzykują ją do świnki morskiej i sprawdzają, czy świnka morska to przeżyje. Więc kiedy Bóg zamierzał sprowadzić to szczepienie, o którym mówię dziś wieczorem, ten balsam z Gileadu, on nie znalazł świnki morskiej. On przyszedł sam. Amen. Jedyny sposób, w jaki on mógł to uczynić, to przyjść w postaci swojego syna i stał się ciałem i zamieszkał między nami, by przyjąć żądło śmierci. On przyszedł, żeby umrzeć. Jedyny sposób, w jaki on mógł umrzeć, on nie mógł umrzeć jako duch, jako człowiek. Więc on przyjął formę ciała, zwanego Jezusem Chrystusem, Synem Bożym. I Bóg mieszkał w tym ciele, czyniąc się Emanuelem na ziemi, by zabrać grzech człowieka. To była ta chemia, która była w tej krwi. Ktoś powiedział, on był Żydem. On nie był Żydem. Niektórzy z nich powiedzieli, on był poganinem. On nie był poganinem. On nie był niczym mniejszym niż Bogiem. Biblia mówi, że jesteśmy zbawieni przez krew Boga. Krew pochodzi z płci męskiej. My to wiemy. Hemoglobina pochodzi z mężczyzny. Kobieta jest tylko jajkiem, tak jest. Tak jak ja tam powiedziałem, tak jak wiosna, te stare ptaki, matki budują tu gniazda i składają jaja. Niektóre z nich również złożą pełne gniazda jaj, które się nigdy nie wyklują. Dlaczego? Ona by mogła złożyć pełne gniazdo jaj i ona by mogła na nich siedzieć i być po prostu taka lojalna. Ona by mogła obracać te jajka każdego dnia i siedzieć tam z dala od jedzenia, dopóki nie będzie taka wybiedzona, że ledwie zdoła wylecieć z gniazda. Bez względu na to, jak bardzo ona się nimi opiekuje i jak bardzo ona się o nie troszczy i jaka ona jest wobec nich lojalna, one się nigdy nie wyklują. Dlaczego? Ona nie była z partnerem i one nie są zapłodnione. Dlatego one będą po prostu leżały tam i gniły. Tak właśnie jest z wieloma naszymi konferencjami. Tak właśnie jest z naszym obozowym spotkaniem, z wieloma z nich dzisiaj i naszymi konferencjami. Co my mamy? Bandę pieszczochów i rozpieszczonych kaznodziei, którzy powinni, więc to jest hańba. I przychodzą tam, bo mają odrobinę prestiżu albo trochę jakiejś edukacji. To stawia ich trochę wyżej. Ludzie, jedyną rzeczą, jakiej my dzisiaj potrzebujemy jest, my mamy gniazdo pełne zepsutych jaj. To, czego my potrzebujemy, to stary, dobry czas czyszczenia gniazd w całym zakresie, żeby to wszystko powyrzucać, dopóki nie będziemy mieli mężczyzn i kobiet napełnionych Duchem Świętym, tych, którzy byli z małżonkiem, Jezusem Chrystusem i są napełnieni Duchem, którym On był ochrzczony. Tak jest. Potem my mamy życie w obozie. Tak, panowie, toksyna. Oni się jej boją. Jezus Chrystus, Syn Boży, kiedy On się urodził, niektórzy z nich powiedzieli, więc teraz On był jajem Marii. On nie był. Gdyby trzeba było włożyć Marii to jajo przez rurkę do macicy, ona musiałaby mieć jakieś doznanie. Więc widzisz, o jaką robotę posądzasz Boga. On nie był żadną częścią tego. Bóg, Stworzyciel, zacienił Marię, dziewicę, i stworzył komórki w jej łonie i wprowadził człowieka, który był Emanuelem, samym Bogiem, który stał się ciałem pomiędzy nami bez żadnej pomocy ze strony kogokolwiek. On jest Stworzycielem, który uczynił pierwszego człowieka. Amen. Och, ludzie, on tam jest, on tam stoi, tak panowie. I w takim razie on zrobił to po to, żeby mógł mieć tę szczepionkę. Każdy prawdziwy, dobry naukowiec, dobry lekarz, który znajdzie chorobę, niektórzy z nich przychodzą do obozu więziennego i biorą jakiegoś człowieka, aby to wypróbować na kimś, kto ma spędzić życie w więzieniu. Jeżeli on przeżyje tę szczepionkę, więc jeśli trucizna go nie zabije, on może wyjść na wolność, jeżeli on jest gotowy wziąć tę szczepionkę. Więźniowie na to czekają. Och, to jest lekarz, który się boi swojego lekarstwa. Lecz wiecie, Bóg nie bał się swojej własnej medycyny. W żłobie człowiek stojący nad brzegiem Jordanu, gdy ta szczepionka tam spadła, on widział to tak, jakby z nieba zstąpiła gołębica. I on został zaszczepiony i głos powiedział: to jest mój Syn umiłowany, w którym ja mam upodobanie mieszkać. Amen. Bóg w człowieku. To jest ta szczepionka. Bóg w człowieku. Świat patrzył na niego. Każda pokusa, on to wytrzymał. Kiedy mu pluli w twarz, wyrywali brodę i pluli na niego, ona wytrzymała to pokuszenie. W godzinach próby ona wytrzymała to pokuszenie. Ona wytrzymała, ta szczepionka, którą on przyjął w Jordanie. Ona wytrzymała. Ona wytrzymała to w czasie popularności. Co się dzieje z wieloma kościołami dzisiaj? Bóg ich pobłogosławi. Oni zaczynają i to właśnie rani naszych zielonoświątkowców. Oni powinni wrócić, jak nasi dziadkowie, z blaszaną patelnią albo tamburynem, gdzieś tam na rogu, grając tamburynem, zamiast zakładać te duże kostnice, które my dzisiaj budujemy, próbując iść za modą innych ludzi. To, czego my potrzebujemy, to dobre, staromodne wylanie Ducha Świętego, który was wyczyści, włączając w to pastorów Kościoła Zielonoświątkowego. Tak jest. A więc ta rzecz polegała na tym, że kiedy Duch Święty zstąpił na Jezusa w dniu Jego chrztu, on został zaszczepiony. My go widzieliśmy w godzinie próby, kiedy diabeł próbował dać mu wszystkie królestwa świata. Co on uczynił? On pozostał dokładnie ze Słowem. Amen. Zastanawiam się dzisiaj nad tym, że wielu braci tam na polu misyjnym od czasu przebudzenia w tym ostatnim dniu, dlaczego tak jest, że kiedy dostajesz parę groszy albo ubranie, jesteś za duży, żeby iść też gdzieś indziej. Och, czy coś innego. I ty musisz mieć coś większego niż ten drugi. To stało się zwykłym wyścigiem szczurów. To jest hańba. Bóg pragnie człowieka, który się upokorzy i zejdzie tam na to miejsce. Kogoś, do kogo on może mówić. Ale to stało się takim wyścigiem szczurów, że każdy próbuje zdobyć coś większego niż ten drugi. To jest, i widzicie, oni nie mogą wytrzymać tej szatańskiej pokusy prestiżu. Ale nasz Pan wytrzymał pokuszenie. Ta szczepionka działała. Kiedy nadszedł czas, była debata na temat Pisma. On pozostał dokładnie ze Słowem. Szatan powiedział: jest napisane. On powiedział: jest również napisane. Och, to jest chwała. Bóg w człowieku, widzicie. Co on miał? On miał przy sobie coś na poparcie każdego słowa, które on powiedział. On powiedział: jeżeli ja nie czynię dzieł mojego Ojca, to mi nie wierzcie. Ale jeżeli nie jesteście w stanie mi uwierzyć, wierzcie uczynkom, które on czyni przeze mnie. Och, ludzie, tutaj to macie. Dzisiaj potrzebujemy właśnie takich kobiet i mężczyzn, którzy potrafią zamknąć światu usta znakami Ducha Świętego. My potrzebujemy takiego spotkania obozowego. My potrzebujemy odwrócenia do góry nogami. Jest w Kościele tyle świata i takich rzeczy, które tam wyszły w tych ostatnich dniach, które trzeba z niego wytrzepać. Pieniądze są rozrzucane po kraju i wielkie rzeczy, które skupiają umysły ludzi na wielkich rzeczach zamiast na Bogu. Kompromis. Kompromis z Pismem. Każdy brat zaczynał w taki sposób, ale zyskał popularność w jakiejś organizacji i poszedł na kompromis odnośnie tego, w co wierzył. Ta krew nie płynie w prawdziwym człowieku narodzonym z Ducha Świętego. Wszystkie diabły w piekle nie mogą wybić go z tego słowa. On będzie na tym stał bez względu na wszystko. Amen. Paweł powiedział: nie ma niczego teraźniejszego ani przyszłego, co może przyjść, ani nic, co mogłoby oddzielić nas od miłości Bożej. To prawdziwe, oryginalne narodzenie z Ducha Świętego przychodzi do człowieka. On jest Synem Bożym, Między Nim a Bogiem nie ma przepaści. On jest Jego Synem w Jego obecności. Amen. Lubię to. Wiem, że to prawda. W porządku. Dowiadujemy się, że w godzinie pokusy odnośnie ziemskich rzeczy ta szczepionka działała. W czasie, kiedy był nazywany świętym pijakiem albo kiedy był wyśmiewany, założyli mu szmatę na twarz, na jego oczy i bili go kijem po głowie i mówili: teraz, jeżeli ty jesteś prorokiem, powiedz nam, kto cię uderzył. Ci rzymscy żołnierze, oni widzieli, jak on rozpoznawał myśli ludzi. Stanąć i gdyby on tu stał dziś wieczorem, on by się rozejrzał i powiedziałby tej kobiecie, co jest z nią nie tak i czym było to i tamto. To jest sposób, w jaki on robił to, co robił. To jest sposób, w jaki on to dalej robi, ponieważ on się nie zmienia. Amen. Czy nie cieszycie się? To jest żywy Bóg. Tak, że człowiek mógł spaść z dachu i życie z niego wyszło. I ten człowiek tam stał, a Bóg był w nim. On mógł położyć się na tym człowieku i ten na nowo ożył. Ten sam Bóg żyje dziś wieczorem. Amen. On jest niezmiennym Bogiem. Kościół potrzebuje szczepionki. Tak jest. Jak David Duplessis kiedyś powiedział, Bóg nie ma żadnych wnuków. Tak jest. To jest to, co dzieje się z naszymi braćmi zielonoświątkowcami. Ich dzieci po prostu przychodzą do kościoła i mówią, więc my jesteśmy zielonoświątkowcami, bo tatuś nim był. Jeżeli tatuś był zielonoświątkowcem i przyjął chrzest Duchem Świętym, ty będziesz musiał to przyjąć tak samo jak tatuś. On nie ma wnuków, on ma tylko synów i córki. Nie ma wnuków i wnuczek, tylko synów i córki. To prawda. Więc ty musisz zrobić to samo, co oni zrobili w dniu Pięćdziesiątnicy. Ty musisz mieć to samo przeżycie. Ty musisz mieć tę samą rzecz, którą oni mieli. Bóg nigdy nie zmienia swojego programu. On nie zmienia swoich dróg. On po prostu robi to samo przez cały czas. Tak jak on ustanawia swój program, musi się tego trzymać za każdym razem. To musi być to samo. I jeśli ty zrobisz to samo, przyjdą te same rezultaty. Amen, tak jest. Teraz widzimy, że to działało w czasie pokuszenia. To działało, kiedy wszystko szło źle. To działało, gdy opuścili go wszyscy przyjaciele. To dalej działało. Ta szczepionka działała. Potem diabeł pomyślał, mam go teraz. On rozpoczął tę Golgotę. Krew lała się z jego ciała. Jego szata, którą był owinięty, cała była zbroczona krwią. Diabeł musiał powiedzieć, mam go teraz. To nie może być Bóg. Nie, nie. To nie może być on. Jeżeli on pozwolił żołnierzom pluć mu w twarz, jeżeli on im pozwolił garściami wyrywać brodę z jego twarzy, jeżeli on pozwolił, żeby oni rzucali mu wyzwanie, by zobaczył wizję i on tego nie zrobił. I teraz on tutaj idzie pod górkę, niosąc ten krzyż. Za kilka minut będę go miał. Ta pszczoła śmierci przyleciała i krążyła wokół, by go urządlić. Wiecie, tak jak każda pszczoła, ona ma w sobie żądło. Lecz wiecie, Bóg w tym czasie przygotował ciało. To było ciało Boga. Kiedy to żądło zakotwiczyło się w Bożym Synu, w Emanuelu, gdy on odleciał, jemu już nie zostało żadne żądło. On to żądło wyciągnął zaraz po śmierci. Nic dziwnego, że Paweł mógł powiedzieć, śmierci, gdzie twoje żądło? Grobie, gdzie twoje zwycięstwo? Lecz dzięki niech będą Bogu, który nam daje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On mógł ukąsić Eliasza i umarłby. On mógł ukąsić Eliasza i zostawić sobie żądło. Lecz wiecie, jeżeli pszczoła użądli wystarczająco głęboko, ona już więcej nie może żądlić. Jej się to żądło odrywa. Więc nie było ludzkiego ciała, w które on by mógł się wbić. Och, ludzie! Nikogo, w kogo on by mógł się wbić. Ale tym razem, gdy on umieścił to w Emanuelu, on stracił swoje żądło. Dzięki niech będą Bogu. Tak, panowie. On się przejechał na tym jednym. Tak, panowie. Oni zobaczyli, że ta toksyna zadziałała. Oni powiedzieli, jeżeli ty jesteś Synem Bożym, zstąp z krzyża. Arcykapłan, wielki dostojnik Kościoła, powiedział, powiedz nam teraz wyraźnie, jeżeli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża i ocal siebie, i tak dalej. Zobaczmy, czy ty jesteś Synem Bożym. On nie otworzył ust i nie powiedział ani słowa. Teraz widzimy, że on umarł. On naprawdę umarł. On umarł tak, że słońce i księżyc powiedziały, że on umarł. Cała natura powiedziała, że on umarł. Ziemia się zatrzęsła. Przeszedł ją nerwowy dreszcz. I wtedy oni ujrzeli samego Boga, który stworzył ziemię, jak wisiał ponad ziemią. I krew Emanuela kapała na ziemię. Nic dziwnego, on umarł. On umarł tak, że wszystko powiedziało, że on nie żyje. A potem zobaczymy, że zanim on umarł, on powiedział: zburzcie tę świątynię, a ja trzeciego dnia ją odbuduję. Nie uda wam się zatrzymać tego na dole. Zburzcie to, a ja przywrócę to trzeciego dnia. Oni postawili strażników dookoła, żeby zobaczyć, czy ta szczepionka będzie działać. Oni widzieli, że ona wytrzymała pokusę grzechu. Ona wytrzymała biedę. Ona wytrzymała bogactwa. Ona wytrzymała wszelkiego rodzaju pokusy. Ona dalej trzymała. Lecz teraz chodzi o śmierć. Co ona zrobi teraz? Ale w poranek wielkanocny, och ludzie, tuż przed wschodem słońca, ta szczepionka zadziałała. A kiedy to się stało, śmierć złamała swoje bariery, grób się otworzył. I on zmartwychwstał trzeciego dnia i wstąpił na wysokość. To pokazuje, że ta szczepionka jest szczepionką życia wiecznego. Nie możesz tego zniszczyć. Nawet burzów piekła nie może tego zatrzymać. Grób nie może tego zatrzymać. Śmierć nie może tego zatrzymać. Nic nie może tego zatrzymać. On zmartwychwstanie. Jezus Chrystus powiedział: wszyscy, których dał mi Ojciec, przyjdą do mnie, a ja wzbudzę ich w dniu ostatecznym. Alleluja! Mężczyzna albo kobieta, którzy zostali tym zaszczepieni, nie mogą pozostać w grobie. Żaden grób nie może zatrzymać sprawiedliwych. Żadne piekło nie może tego zatrzymać. Żaden grób ani nic innego. Jezus Chrystus obiecał wzbudzić ich z martwych w owym dniu. Amen. Och, tak się z tego cieszę, z tej szczepionki. Wiecie, to zostało udowodnione w wielkanocny poranek. Wiecie, co to było? To była taka wielka rzecz, że 120 ludzi chciało zostać zaszczepionych. Więc jeśli on potrafi przetrwać pokuszenie, tam było 120 ludzi, którzy go naprawdę dobrze znali. Oni chcieli tę szczepionkę. Więc właśnie wtedy on musiał pójść do laboratorium i przygotować tę surowicę. Więc on powiedział: idźcie tam do miasta Jerozolimy, aż ja to będę miał, aż przygotuję to zgodnie z receptą. Zamierzam wam to posłać. Więc oni tam poszli, żeby czekać. Jak powinien być prowadzony kościół chrześcijański? Jaki rodzaj szczepionki miałby być potrzebny? Co miałoby być tą szczepionką? Jak oni by to mieli zrobić? Co miałoby mieć miejsce? Czy oni wszyscy powinni wyjechać do seminarium i uczyć się, żeby mieć doktora filozofii i doktora praw? Czy któryś z kapłanów powinien wyruszyć w drogę z czymś koszernym w rękach, wystawić język i przyjąć komunię i to jest wszystko? Lecz przyszedł z nieba jakiś dźwięk. Szczepionka była w drodze, jak gwałtowny, potężny wiatr. I to wypełniło cały dom, w którym siedzieli. Wstąpiły na nich rozdzielone języki, niczym ogień. I oni wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak Duch im podawał. Czy kiedykolwiek widziałeś starą świątynię, jej obraz? Tam były małe boczne drzwi, które wychodziły, prowadziły po schodach do góry, prowadziły do górnego pokoju. Oni weszli i zamknęli drzwi, bo się bali. Lecz mówię wam, kiedy oni zostali zaszczepieni, jak świeżo oznakowany cielak, oni nie mogli go powstrzymać. Nie, panowie, wyszedł z tego pokoju, poszedł na ulicę. On był zaszczepiony. Śmierć, piekło, prześladowanie, wyśmiewanie, naśmiewanie się. To nie robiło dla niego różnicy. On był zaszczepiony. Amen. Och, ludzie, posłuchaj Piotra, który tam stoi. Oni zaczynają pytać: czy jest jeszcze trochę balsamu w Gileadzie? Czy jest jeszcze trochę balsamu w Gileadzie? Czy nie ma tam lekarza? Och tak, my mamy dużo balsamu w Gileadzie. My mamy wielu lekarzy. Tego dnia dr Szymon Piotr, on był lekarzem. On powiedział: wypiszę wam receptę, powiem wam. I to jest wieczna recepta, ponieważ to będzie dla was i dla waszych dzieci i dla tych, którzy są z dala. Szczerze, to jest dla każdego, kto będzie wzywał Pana, waszego Boga. Kto będzie wzywał, ja mu to dam. Powiedział: co my możemy zrobić, żebyśmy zostali zaszczepieni? Tutaj jest to, na czym to polega. Co my możemy zrobić, żebyśmy byli zaszczepieni? On powiedział: wypiszę receptę. On powiedział: pokutujcie każdy jeden z was i bądźcie ochrzczeni w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego, ponieważ ta recepta jest dla was i dla waszych dzieci i dla tych, którzy są z dala, jak wielu Pan, nasz Bóg, powoła. Och, ludzie, wiecie co? Kiedy lekarz znajdzie lekarstwo na chorobę i on wypisze receptę i weźmie ją jakiś znachor, farmaceuta, i doda trochę tego, i odejmie z tego trochę tego, to albo on tego pacjenta zabije, albo coś mu zrobi. Ta recepta nawet nie ma wystarczającej ilości lekarstwa, żeby zrobić coś dobrego. Jeżeli tego nie ma, to jest takie słabe, że nie pomożesz pacjentowi. I tak to już jest z wieloma tymi aptekarzami z seminarium dzisiaj. Oni biorą receptę i dodają coś innego zamiast tego. I macie grupę umierających kostnic. Ta recepta dalej pozostaje ta sama. Kiedy Samarytanie to otrzymali, oni zostali zaszczepieni. Oni mieli tę samą rzecz. Kiedy poganie to przyjęli, oni dostali tę samą receptę. Paweł spotkał się z jakąś grupą w Dziejach 19, która miała część tej recepty, nie całą. On powiedział, to nie będzie działało. Wy zabijecie tę całą rzecz. Więc on to dla nich napisał od nowa. Powiedział im, jak to dostać. Oni to otrzymali w ten sam sposób. I właśnie o to dzisiaj chodzi. W Gileadzie jest mnóstwo balsamu. I my mamy mnóstwo lekarzy. Lecz ludzie boją się tej recepty. Chwała. Chwała niech będzie Bogu. Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Czy nie ma mocy Ducha Świętego? Więc jest. Ta szczepionka działa na wszystkich, widzicie. Ona działała na Żydów. Ona działała na Samarytan. Ona działała na pogan. Ona działa na wszystkich w ten sam sposób. Ja jestem misjonarzem. Ja jeżdżę do kraju, gdzie są ludzie, którzy nawet nie wiedzą, która ręka jest prawa, a która lewa. I oni tam stoją. Wiecie, co oni robią, kiedy przyjmują Ducha Świętego? To samo, co wy robicie. To samo. O, co to jest? To jest dla was i dla waszych dzieci i dla tych, którzy są z dala, jak wielu Pan, nasz Bóg, powoła. Ta sama recepta działa w ten sam sposób. I Kościół zrobi tę samą rzecz, którą on zrobił na początku. Dokładnie tak. Jezus jest krzewem winnym. My jesteśmy gałęziami i jesteśmy wszczepieni do tego życia, które było w tym krzewie winnym. Kościół, który wyszedł zaszczepiony, oni napisali o nim Księgę Dziejów. Teraz my mamy trochę substytutów. My mamy trochę wszczepionych owoców. On żyje z życia tego drzewa, lecz on nie będzie przynosił owoców. Tak jest. Stałem tu z moim przyjacielem, Johnem Sharrett, Phoenix, niedawno. On tam miał drzewo pomarańczowe, na którym było 5 albo 6 różnych rodzajów owoców. Ja powiedziałem, nigdy czegoś podobnego nie widziałem. On rzekł, one zostały wszczepione. Ja powiedziałem, jakiego to jest rodzaju drzewo? On rzekł, pomarańcza. Ja powiedziałem, więc tam jest cytryna i tam jest limonka i tam są mandarynki i mandarynko grejpfruty i grejpfruty, wiele różnych rodzajów. Ja powiedziałem, i one wszystkie są hodowane na tym samym drzewie? On rzekł, tak, one wszystkie są owocami cytrusowymi. Ja powiedziałem, więc teraz to jest dziwna rzecz. Ja powiedziałem, więc w tym roku, po tym jak wszystkie te owoce się skończą, w następnym roku ono przyniesie pomarańcze? On rzekł, och nie, aha, nie, powiedział, ono będzie owocowało zgodnie z tym, jakie są gałęzie. I ja powiedziałem, więc masz na myśli, że to drzewo zmieniło się z drzewa pomarańczowego na jakie? On rzekł, nie, nie, nie. Jeżeli ono kiedyś wypuści kolejną gałąź, ona przyniesie pomarańcze. Ja powiedziałem, rozumiem, amen. Bracie, my mamy takie rzeczy jak denominacje kościelne, wetknięte do tego i żyjące z tego. Nazywają siebie chrześcijanami. Lecz jeśli prawdziwe życie tego drzewa kiedykolwiek wypuści inną, swoją własną gałąź, ona przyniesie kolejną księgę dziejów. Ponieważ on jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Jak ten świat i ich skarby. Oni nic o tym nie wiedzą. Ludzie, którzy czytają tę Biblię, jeżeli ty ją czytasz z denominacyjnego punktu widzenia, niewiele z tego weźmiesz. Ale jeżeli ty po prostu patrzysz na to, co ona mówi, to zrób to, co mówi recepta. Czytaj to. Bądź temu posłuszny. To zrobi z ciebie inną osobę. Właśnie przybyłem tutaj z Indii, nie tak dawno. Słyszałem o kobiecie tutaj. Ona była dotknięta ubóstwem. Jej syn pojechał do Indii, żeby być doktorem. I on tam pojechał. I on odszedł od swojej praktyki medycznej i dostał się do innej. Ja myślę, że on był inżynierem elektrykiem albo kimś takim. A ta kobieta była dotknięta ubóstwem. Po prostu nic nie miała. A więc organizacja charytatywna próbowała przyjść i zaopiekować się nią. I tak oni otworzyli tę sprawę. I kiedy przeprowadzili dochodzenie, oni się dowiedzieli, że ta kobieta ma wsparcie w jednej osobie. I to był syn, który był bardzo zamożnym człowiekiem w Indiach. I powiedział, więc dlaczego twój syn ci nie pomaga? Powiedziała, och, ja go po prostu nie mogłam poprosić. Powiedziała, ja jestem jego matką. Powiedziała, ja bym raczej wolała przyjmować datki, niż prosić mojego syna. Powiedział, czy on się do ciebie wcale nie odzywa? Powiedziała, och, on się do mnie odzywa co najmniej raz albo dwa razy w miesiącu, powiedziała. On pisze najsłodsze listy, jakie kiedykolwiek czytałeś, powiedział. Więc wygląda na to, że gdyby on swoją matkę na tyle kochał i on miał mnóstwo pieniędzy, to on by się starał nią zaopiekować, żeby nie musiała chodzić podatki. Powiedziała, więc może gdyby wiedział, że u mnie tak jest, powiedziała, on by się mną zaopiekował, ale, powiedziała, wiecie, on nie wie, a ja się po prostu wstydzę powiedzieć mojemu synowi coś takiego. I rzekł, i on wciąż pisze do ciebie słodkie listy? Powiedziała, och, takie najsłodsze listy. I powiedziała, on mi wysyła najpiękniejsze obrazki, jakie kiedykolwiek widziałeś. Powiedział, najpiękniejsze obrazki? Więc pozwól nam zobaczyć kilka z nich. Ona przewertowała swoją Biblię i wyciągnęła je. Wiecie, co to było? Przekazy bankowe. Indie umieszczają obrazki na swoich przekazach bankowych, widzicie, ładne obrazki. Ona miała tysiące dolarów wymienionych z indyjskich pieniędzy na amerykańskie pieniądze. Co to było? Na półce w swojej Biblii ona miała skarby, które myślała, że są tylko obrazkami, lecz dowiedziała się, że to miało dla niej prawdziwą wartość. I bracie, kiedy próbujesz czytać o malowanym ogniu pięćdziesiątnicy i ktoś próbuje ci powiedzieć, że dzisiaj Duch Święty nie jest taki sam jak wtedy, ktoś próbuje ci powiedzieć, że dni cudów przeminęły, że Jezus Chrystus nie jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki, oni próbują ci to powiedzieć, ale ty w to nie wierz. To nie są te obrazy. Bóg Wszechmogący przesłał ci to przesłanie, tak jest. To jest dla was i dla waszych dzieci, dla tych, którzy są z dala. Jak wielu Pan, nasz Bóg powoła, Bóg jest dalej Bogiem. Jezus Chrystus jest ten sam, wczoraj, dzisiaj i na wieki. On jest właśnie tutaj, dziś wieczorem, aby zbawić zgubionych, uzdrowić chorych, napełnić Duchem Świętym tych, którzy pragną być napełnieni. Wy w to wierzycie, prawda? Tak, panowie. Jeśli w to wierzysz, to widzisz, to są Boże obietnice tu, w tym Słowie. Możesz tam zajrzeć i znaleźć każdą obietnicę. Ta obietnica jest dla ciebie. Piotr powiedział, ta obietnica jest dla was i dla waszych dzieci i dla tych, którzy są z dala. Nie bój się tego spieniężać. To jest przekaz bankowy nieba, tak jest. Jezus Chrystus ten sam, wczoraj i na wieki. Co by było, gdyby on stał tutaj dziś wieczorem i zobaczył tę chorą kobietę, która tam leży? Ona wygląda, jakby była bardzo chora, kaleka, prawdopodobnie sparaliżowana, czy coś takiego. Dwie kobiety, kobieta, kolorowy mężczyzna i kolorowa kobieta, próbują zajmować się jakimś małym dzieckiem. Jak myślicie, co on by zrobił, gdyby on tam stał, patrząc na tych dwóch pacjentów, jako uzdrowiciel? Czy wy myślicie, że on może ich uzdrowić? On już to zrobił, widzicie. Kiedy on umarł na Golgocie, on to zrobił. Czy wy, pacjenci, w to wierzycie? Czy wy wierzycie, że to prawda? Ty z tą małą kolorową damą tam, z dzieckiem, czy wierzysz Jezusowi Chrystusowi? Kiedy on umarł na Golgocie, on wykupił uzdrowienie twojego dziecka. Ty tam na łóżku polowym, jeżeli jesteś, wyglądasz na bardzo chorą, jesteś sparaliżowana, cokolwiek to jest, czy wierzysz, że Jezus Chrystus umarł na Golgocie, by uratować cię z twojej choroby? Wierzysz w to? Czy wierzysz w to, co powiedziałem dziś wieczorem, że to jest prawda? Czy wierzysz, że ta recepta jest prawdziwa? Tak? Gdyby on stał tutaj dziś wieczorem, a ty byś go zapytał, czy ty uzdrowisz moje dziecko? Wiesz, co on by powiedział? Ja to już zrobiłem. Widzisz, po prostu uwierz w to. Widzisz? Gdybyś ty powiedziała, panie, jestem kaleką, nie mogę chodzić, czy cokolwiek to jest, ja nie mogę chodzić, ja umieram, czy coś takiego, czy ty mnie zbawisz? On by powiedział, ja to już zrobiłem, widzisz? Więc skąd byście wiedzieli, że to był jego głos? Ponieważ on by coś zrobił tak, jak on to robił wtedy. On może być w stanie powiedzieć ci coś o tobie, powiedzieć ci, kim byłeś, albo co było z tobą nie tak, czy coś podobnego. Tak jak on robił w czasach biblijnych, to by pokazywało, że on jest ten sam, ale odnośnie uzdrowienia, ty sam byś to musiał przyjąć. On został zraniony za nasze występki. Jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni. Czy ty w to wierzysz? Czy wierzysz, że on by mi mógł powiedzieć dziś wieczorem, jakie ty masz kłopoty? Czy coś odnośnie tego, dlaczego ty tu leżysz? Czy ty byś to przyjęła i uwierzyła, że ja jestem jego prorokiem? Tak? A co z panią, pani obok niej, z ręką na dziecku? Czy pani w to wierzy? Ilu w to wierzy? Więc niebiański Ojcze, to jest twój sługa. Ja jestem tylko odpowiedzialny za głoszenie twojego słowa. Więc ja wiem, że to jest niezwykłe, lecz ja się modlę, żebyś ty to sprawił dziś wieczorem, aby ludzie mogli się dowiedzieć, że to jest prawda. W porządku, spójrz w tę stronę. twoje dziecko ma jakąś chorobę kości, tak jest. Ono ma duży obrzęk w nodze. Czy to jest prawda? Trzymaj na nim rękę. Powtarzaj i mów: Panie Jezu, uzdrów moje dziecko. Ja będę Ci służył przez całe życie. Jeżeli nigdy nie brałeś tego szczepienia, uwierz w to z całego serca i przyłóż sznur wokół nogi tego dziecka dziś wieczorem i zmierz to, a potem przynieś sznurek jutro, gdzie go odetniesz, jak bardzo skurczy się od teraz do jutrzejszego wieczora. Zrobisz to? Ty, która tam leżysz, jesteś następna. Czy wierzysz, że jestem jego sługą? Ja ciebie nigdy w życiu nie widziałem, lecz ty tam leżysz, zacieniona przez śmierć. Jest ciemny cień na tą kobietą. Ona cierpi, umiera na raka. To jest dokładnie prawda. I ty wierzysz, że Bóg ciebie uzdrowi? Czy ty możesz w to uwierzyć? Więc dlaczego ty tam leżysz, aż umrzesz? Lekarz nie może tego uzdrowić. Powstań w imieniu Jezusa Chrystusa. Weź swoje łoże i idź do domu. Czy wy wierzycie? Wszyscy, którzy chcecie uwierzyć i przyjąć swoje uzdrowienie, powstańcie na wasze nogi i dziękujcie Bogu. Weź ją pod ramię, mój bracie. Powiedzmy: chwała Panu, wszyscy. Czy wy mu wierzycie? Podnieście teraz wasze ręce do Boga i chwalcie Go. Czy wy wierzycie? Czy nie ma balsamu w Gileadzie? Boża moc może to zrobić. Powstańmy wszyscy na nasze nogi, wszyscy teraz z wiarą, żeby w to uwierzyć. Powstańcie wszyscy na wasze nogi i przyjmijcie wyzwolenie w imieniu Pana. Amen.